Zapraszam do dwóch tekstów ze Słowa Bożego. Pierwszy znajduje się w Ewangelii Mateusza, już się przyzwyczailiśmy, w rozdziale 5. Mam nadzieję, że już się trochę przyzwyczailiśmy. I tutaj czytamy jeszcze raz słowo, które dobrze już znamy, bo czytamy je od 3 tygodni. To jest 3 tydzień. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby być precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Boga naszego, który jest w niebie. A z listu świętego Jana, z pierwszego listu świętego Jana czytamy w pierwszym rozdziale takie słowo, którego zapraszam. Pierwszy list Jana, rozdział 1, wiersz 5 do 8. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie. Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy. Nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest światłością, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. A jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Amen. Ojcze Wszechmogący, przychodzimy dzisiaj przed Twój tron, aby Cię błagać o Twojego Świętego Ducha. Panie, wiemy, że Ty posłałeś na świat swoje słowo, odwieczne słowo swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za Niego. Dziękuję Ci za to, że dzisiaj przyszliśmy Go wielbić, chwalić. Ale dzisiaj przyszliśmy Go także wsłuchać się w Jego głos. Wsłuchać się w to słowo, które nam tutaj posyłasz, także przez te święte teksty. Poślij nam także Świętego Ducha, abyśmy mogli to słowo przyjąć i abyśmy mogli według Niego żyć i postępować. Abyśmy mogli dzisiaj się także nakarmić, ale także nastawić ten pion w naszym życiu. Nastroić nasze serce i dopasować do Ciebie, nie do tego świata. Przez imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Siostry i bracia, w tym tekście, który mamy wyświetlony na ścianie, w temacie, czytamy, nie może ukryć się miasto położone na górze, czyli jeszcze kilka słów na temat światłości, jeszcze kilka słów na temat światła. Rozważamy problem czy temat światła od pewnego czasu. Dzisiaj pozwoliłem sobie poprosić Grażynkę, żeby zapaliła nam światło w postaci świeczki, tej z napisem Światło Świata. Zależało mi na tym, żeby było widać ten napis, dlatego może w czasie nabożeństwa dzisiaj prosiłem, żeby coś tam jeszcze poprawić. Światło Świata. Jeżeli macie te świeczki w domku, zapalajcie sobie je. One nie są po to, żeby stały. Tak jak chrześcijanin nie jest po to, żeby po prostu tylko sobie siedział w kościółku, tak? Chrześcijanin jest po to, żeby się wypalił. Ja tutaj powtórzę zdanie, które mówi taki bardzo znany zielonoświątkowy ewangelista, Michał Chydzik, którego przycytuję tutaj. Ja słowa, które już nieraz cytowałem, a które mi się szalenie podobają, które brzmią tak. Lepiej jest się spalić, niż zgnić. To mi się strasznie podoba, a może mocne, w tym sensie takie nieprzyjemne jak na niedzielę. Lepiej się spalić, tak, ponieważ Chrystus chce, żebyśmy byli ogniem, a jednocześnie solą. A jeśli coś jest nasolone, to nie gnije, tak? Możemy tak powiedzieć. Więc dlatego palmy się, spalmy się. Spalmy się dla Chrystusa, ale świeca jest takim fajnym symbolem, bo pokazuje nam, że jest coś, co się pali, coś, co jest potrzebne do tego, żeby się paliło. Tak? Jest knot, jest sama świeca, jest wosk. To są fajne rzeczy, fajne wyobrażenia, ponieważ ja mogę zobaczyć siebie w kategoriach kogoś, kto i gdy się pali, coś się we mnie wypala, jakaś energia, ale też coś może zostać dodane. Tak? I nie chodzi tylko o to, żeby po prostu się spalić w życiu, ale chodzi o to, żeby płonąć, żeby świecić. Czytamy w tym tekście tak. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Następny slajd, jeśli gościu pozwolisz. I następny. Pokazuje nam taką, pozwoliłem sobie, Magda, może ty będziesz przynajmniej to widziała. Pozwoliłem sobie ściągnąć, póki jeszcze można. Póki nie podpisano akty, więc jeszcze póki co nie wiem, można. Pozwoliłem sobie ściągnąć na potrzeby tutaj tylko takie lokalne zdjęcie zrobione ziemi w bardzo specyficznych okolicznościach. Na pierwszym slajdzie górnym znajduje się ten moment, kiedy nastaje mrok. Widać, po prawej stronie nastaje mrok, po lewej stronie jest jeszcze dzień. Po prawej stronie nastaje ciemność. Jakie są w związku z tym obrazy z kosmosu? Plamki światła, prawda? Te plamki światła to są nasze miasta. To są nasze miasta. Tam już się zapalają. Szczególnie to widać świetnie na tym drugim zdjęciu, w którym widać z kolei Egipt i Nil. I wokół położone miasta, rozświetlona delta Nilu. Przepiękne zdjęcie, strasznie mi się spodobało. Pomyślałem sobie, chcę, żebyście to zobaczyli. Dlaczego to mówię? Dlatego, że z kosmosu nie ukryje się miasto położone na górze, tak? Jeśli się świecą światła i jeśli się świecą światła, to je po prostu widać. Jeżeli byśmy się dobrze przyjrzeli, to nawet takie małe miasteczko jak Fromburg także z kosmosu będzie widać. Będzie to mała plamka w porównaniu z Londynem, czy z Chicago, Paryżem, czy Kairem. To będzie niewielka rzecz, ale nie ukryje się. Tak mówi dzisiaj do nas ewangelista i tak nas zachęca. Światło po to świeci, żeby dawało blask wszystkim, którzy mieszkają. Wszystkim, którzy są domownikami. I chciałbym, abyśmy i to rozważanie, i jeszcze kilka następnych, które przed nami, nie wiem czemu, ale tak bym sobie jakoś to chciał się tym dzielić, mówił na temat światłości, mówił także na temat tego, czym jest życie w światłości i mówił na temat tego, czym jest życie bez światłości. Dzisiaj chciałbym skupić się razem z wami na temacie nie miasta, wbrew pozorom, bo to jest ciągle taki temat, który niechaj będzie nam gdzieś z tyłu głowy. Ten tekst z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału. Niech będzie z tyłu głowy ten tekst, niech o nim pamiętamy. Powiedzieliśmy sobie, i nie chcę tego teraz streszczać, coś na temat soli, Magda, żałuj, bo ty byś mogła mi pomóc, coś na temat światła, coś na temat fizyki, optyki i już tego mamy dość, nie chcemy już o tym więcej gadać, ale była potrzeba, żeby o tym powiedzieć, żebyśmy mieli jakby ogólny wgląd, ale nie po to rozmawialiśmy o tym, rozważaliśmy, żeby to zostawić, tylko żeby z tego skorzystać, tak? A więc skorzystajmy. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić waszą uwagę, to jeszcze raz to, że te słowa, które tutaj czytamy w Ewangelii Mateusza, wypowiedziane są w bardzo ciekawych okolicznościach. A mianowicie wypowiedziane są zaraz po błogosławieństwach. Jezus mówi, błogosławieni, którzy są ubodzy, ponieważ będą... Jacy? Tak, ponieważ do nich należy Królestwo Niebios. Będą bogaci całym Królestwem Niebios, ponieważ są ubodzy, a staną się bogaci, bo ich jest Królestwo. Ich jest. Ich staje się, prawda? Mają prawo własności, są jakby ubogaceni Królestwem Niebios. Mówi błogosławieni, którzy są smutni, błogosławieni, którzy są głodni. I możemy powiedzieć tak, Panie Jezu, coś Ci się chyba pomieszało. Ponieważ tak naprawdę człowiek, który jest ubogi, człowiek, który jest smutny, człowiek, który jest pragnący, człowiek, który jest głodny, nie jest człowiekiem błogosławionym. Nie jest człowiekiem szczęśliwym, tak? Bo tutaj możemy to słowo szczęśliwy pod to podstawić, bo to jest te słynne makaryzmy hebrajskie. Szczęśliwy jest. Możemy powiedzieć tak, Panie Jezu, przecież człowiek ubogi nie jest szczęśliwy. Człowiek ubogi chce być bogaty i myśli, że jakby był bogaty, byłby szczęśliwy. Człowiek smutny, no naturalnie nie jest szczęśliwy. Człowiek głodny nie jest szczęśliwy. Człowiek spragniony, człowiek pragnący nie jest szczęśliwy. Oddałby wszystko, żeby mógł zaspokoić pragnienie, prawda? Mógłby mieć wszystko. Kiedyś o jednym z królów mitologicznych opowiadano, że wszystko, czego dotknął, stawało się złote. Wszystko, czego dotknął, stawało się złote. I na początku było to fantastyczne, bo wszystko, czego dotknął, było złote. Ale potem się okazało, że kiedy dotknął kawałka chleba, robił się złoty. Kiedy dotknął się jabłka, robiło się złote. Kiedy dotknął się kubka z wodą, robił się złoty. I ostatecznie co z tego, że ma to wszystko złote, jeśli on się nie może zwyczajnie najeść, jeśli nie może napić? I co z tego, że to wszystko jest złote? Gdy czytamy ten tekst, błogosławieni ubodzy, myślę, że on będzie nas zawsze inspirował, zawsze nas będzie stawiał do pionu, tak? Mówiąc językiem refleksji sprzed chwilki. Będzie nas stawiał do pionu z jednego prostego powodu. Ponieważ jakby stoi w opozycji do naszego doświadczenia. Nasze życiowe doświadczenie mówi, że szczęśliwy jest kto? Szczęśliwy jest ten, który jest bogaty. Szczęśliwy jest ten, któremu nie brakuje chleba. Szczęśliwy jest ten, który jest wesoły, tak? Ten jest szczęśliwy, który ma pieniądze w banku. Ten jest szczęśliwy, który jest zdrowy. Ten jest szczęśliwy, który ma wspaniałą rodzinę, prawda? Na którą może liczyć. Ci są ludźmi szczęśliwymi. A ludzie biedni, ludzie ubodzy, ludzie pragnący nie mogą, nie są szczęśliwi. I kiedy czytam te słowa, ja się do nich przyzwyczaiłem. Może wy też. One już na mnie tak nie działają. Ale pozwólmy, żeby to słowo było dla nas czymś takim jak młot. Pozwólmy, żeby ono nas jeszcze raz uderzyło mocno w głowę, żeby jeszcze raz uderzyło w nasze serca, żeby jeszcze raz nam uzmysłowiło, że to jest rewolucja. Powiedzieliśmy sobie tydzień temu, że z okiem jest tak, że gdy światło pada do środka, to obraz jest obrócony. Prawda? I potem dopiero mózg to przetwarza i ten obraz odwraca, pozwalając nam widzieć rzeczy takimi, jakie są w rzeczywistości, czyli gdzie są, prawda? Gdy optyk bada nasze oko, to widzi, że my widzimy do góry nogami wszystko. I tak jest z tym tekstem. Jezus pokazuje nam, że nasz ogląd rzeczy jest do góry nogami. Że my mówimy, błogosławieni są bogaci. Ale wiemy jednocześnie, że to nie do końca prawda. Ponieważ znamy ludzi bogatych, bogatych, bardzo bogatych i naprawdę najbardziej bogatych, którzy wcale nie są szczęśliwi. Jezus mówi do nas w ten sposób. Uważajcie bogaci, biada wam bogaci, uważajcie, ponieważ jesteście w wielkim niebezpieczeństwie. W jakim niebezpieczeństwie, Panie Jezu, jest człowiek, który jest bogaty? W jakim niebezpieczeństwie? Przecież on jest właśnie bezpieczny. Jak ma pieniądze na koncie, jak ma pewność, że jutro spokojnie może przeżyć, jak jest zdrowy, to jaki niebezpieczny. Jezus mówi tak, uważajcie, ponieważ was coś oszukuje. Oszukuje was wasz wzrok, oszukuje was wasze doświadczenie, oszukuje was wasza percepcja, to co od dziecka wam wmawiano. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, kiedyś rozważaliśmy, to dotyczy najbardziej wykształcenia, prawda? Zawsze nam wmawiano, ucz się, ucz, ucz. I to jest najważniejsze, żebyś się dobrze uczył, żebyś miał dobre stopnia, żebyś miał dobry start życiowy, a potem się okazuje, że co z tego, prawda? Można mieć Nagrodę Nobla, można być najmądrzejszym człowiekiem, można czytać wspaniałe rzeczy i człowiek dalej będzie w ciemności. Tak? Dalej będzie widział świat do góry nogami. Te rozważania pozwalają nam zobaczyć, że Jezus tak naprawdę to, co chce nam uczynić w naszych sercach, to poprzewracać do góry nogami jakby dotychczasowy nasz ogląd świata i pokazać rzeczy takimi, jakimi są. Pokazać zjawiska, jakimi są. Pokazać nam, że nasze systemy wartości, które do tej pory były uznane przez nas za naturalne, są krzywe. Trzeba je przewrócić do góry nogami. Czy jest taka możliwość, siostry, bracia, że ktoś oddaje swoje życie Chrystusowi i wszystko w nim się przewraca do góry nogami i zaczyna widzieć od razu wszystko tak właściwie, jak Chrystus chce, żeby widział? To jest proces. Mówimy o tym, uczymy się tego, ponieważ nasz mózg musi przez pewien czas ciężko pracować, a mówimy, on właściwie nieustannie pracuje, żeby nam te pole widzenia rozszerzać, żeby nam te rzeczy obracać do góry nogami. I tak samo jest z nami. Może nie wiem, czy nie jesteśmy gdzieś już troszkę, tak bym powiedział, na boku całego naszego ewangelicznego towarzystwa. Trochę byłoby mi smutno, ale mimo wszystko chcę to podkreślić. Nawrócenie jest długim procesem. Oczywiście są momenty krytyczne, w których ktoś, kto do tej pory był w ciemności, widzi jasność, ale zanim się nauczy zobaczyć, rozpoznawać, nabierze dystansu, nauczy się nabierać dystansu, dopóki zacznie dostrzegać głębię wydarzeń, czyli nauczy się patrzeć dwoma oczyma, bo wiemy, że to właśnie, że ta zdolność patrzenia dwoma oczyma pozwala nam zobaczyć trójwymiar. Pozwala nam zobaczyć głębię, pozwala nam dostrzec, że coś jest płytsej, coś jest głębiej. To jest właśnie to zjawisko, prawda? Jak idziecie do kina na film 3D, to dają wam takie okulary, przynajmniej tutaj w Polsce, prawda? Które pozwalają, że ten obraz, jakby dwa obrazy składają się na jeden i powodują, że zaczynasz dostrzegać głębię, prawda? To, czego nie masz w telewizorze zwykłym, gdzie wszystko jest na płaskim ekranie. Tutaj zaczynasz dostrzegać, że coś się dzieje w przestrzeni także. I Jezus Chrystus przynosi nam światło, ale jednocześnie uczy nas posługiwać się wzrokiem. I to posługiwanie się wzrokiem jest procesem. Powiedzieliśmy sobie, nie ma takiej możliwości. I chcę tutaj powiedzieć, wbrew wszystkiemu temu, co możemy nieraz usłyszeć, nie ma takiej możliwości, że gdy przychodzisz do Chrystusa i On pozwoli, żeby twoje oczy przejrzały i żebyś zobaczył świat po raz pierwszy, świat duchowy, żebyś nauczył się jednocześnie od razu tym wszystkim doskonale operować. Chcę to podkreślić, dlatego że jeżeli jest inaczej, to znaczy, jeżeli jesteś w stanie od razu wszystko dostrzec, prawda? Jeżeli po nawróceniu myślisz, że masz pełen ogląd rzeczywistości, taki jakim jest, to czym byłaby szkoła Jezusa Chrystusa, tak? To dlaczego jest tak, że apostołowie, którzy za Nim poszli, ciągle musieli być korygowani? Jezus Chrystus ciągle musiał im ten wzrok nastawiać, tak? Ciągle czegoś nie rozumieli, ciągle czegoś nie widzieli. Prawda? Chodzili za Nim, uczyli się, a On ciągle mówił, a jeszcze nie rozumiecie, prawda? Jeszcze nie widzicie, jeszcze nie wiecie, prawda? Ciągle im poprawiał. To znaczy, że ten wzrok, ta rzeczywistość między tą płaszczyzną naszego oka a mózgiem, te rzeczy muszą powolutku. Jeżeli będziesz cierpliwy, to się nauczysz. Słyszeliśmy o takim wypadku, który miał miejsce niedawno. Nie wiem, jak niedawno, może rok temu, w Stanach Zjednoczonych jakiś szaleniec strzelił do pani senator. Strzelił jej w głowę, a ona przeżyła. Pokazywali ostatnio w wiadomościach, jak musi się od początku uczyć chodzić, mówić, jak musi od początku uczyć się praktycznie każdej czynności. Ponieważ został uszkodzony jakiś jej bardzo ważny element w mózgu, ale w taki sposób uszkodzony, że jednocześnie można go z powrotem odbudować. Ale dziać się to będzie poprzez ciężką pracę, poprzez wysiłek. W chrześcijaństwie istnieje pewien taki problem, który można nazwać, czym jest właściwie zbawienie z łaski. Niektórzy mówią, że zbawienie z łaski polega na tym, że wszystko masz po prostu za darmo. Wszystko masz za darmo. Po prostu Pan Bóg zrobił tak i wszystko masz. Inni mówią, że na zbawienie trzeba ciężko pracować. Pracuj całe życie, aż wreszcie na koniec Bóg popatrzy się i trochę jak w Egipcie Ozyrys położy na szale twoje serce, położy na szale pióro i powie, co jest, jeśli jest tam harmonia, to jest w porządku, ale jeśli się okaże, że nie ma, do piekła. I wiemy, my należymy bardziej do tego pierwszego towarzystwa niż do tego drugiego. To znaczy, krótko mówiąc, mówimy łaska. Ale mówiąc łaska, nigdy nie możemy zapomnieć, że łaska jest darem, na który możemy odpowiedzieć pozytywnie albo negatywnie. I jeżeli odpowiem pozytywnie, to ja ją muszę przyjąć. Czyli jest jakieś moje osobiste zaangażowanie, prawda? I wiemy, że to przyjęcie łaski powoduje, że w jednym życiu może pojawić się plon 30-krotny, w drugim 60-krotny, w innym 100-krotny. Zadajmy sobie pytanie, od czego zależy, czy twoje życie będzie życiem 30-procentowym na miarę 30-procentowego życia, na miarę 60-procentowego, na miarę 80- czy 100-procentowego. Od czego to zależy? Od Boga? Nie. Właśnie. Tu jest jakby ten bardzo ważny fakt. Przyjęcie Jego łaski może być w pełni, a możemy przyjąć go tak, powiedzmy sobie, na 10%, na procent, na 5%, na 100%, na 90%, i to już zależy od ciebie, czyli to, na ile widzisz, na ile rozpoznajesz rzeczy, jest zależne od tego, jak bardzo pracujesz nad tym, żeby widzieć. Oczywiście to jest troszkę tak, jak z tą panią senator, o której mówimy. Tam jest cała masa rehabilitantów, którzy jej pomagają, którzy mówią jej, jedni mówią jej, jak ma chodzić, jak ma uczyć się z powrotem pisać i mówić, a drudzy, cały sztab ludzi, nie wiem, tak sobie wyobrażam, którzy ją zachęcają, kiedy ma do wszystkiego dość. Może to jest tylko jeden, może to jest tylko jej mąż. Którzy mówią jej, słuchaj, nie załamuj się, ponieważ to jest ciężka praca. I Bóg posyła do nas takiego człowieka, jednego z drugim, który nam także do naszego serca mówi, nie załamuj się, powolutku się ucz, nie zniechęcaj się. Ja bym chciał, żebyś był chrześcijaninem na 100%, a nie takim, powiedzmy sobie, 10%, o którym dzisiaj też słyszeliśmy. Nie takim, który chrześcijaninem jest tylko w kościółku, ładnie się pomodli, ładnie pośpiewa, ładnie posiedzi. Chcemy powiedzieć tak, chrześcijaninem chcę być na 100%. Na 100% tutaj w kościółku i na 100% w moim życiu. I żeby takim być, trzeba ciężko pracować. I chcemy powiedzieć tak, to nie stoi w opozycji do łaski. To nie stoi w opozycji do darmowości zbawienia. Tak, mamy zbawienie darmo z łaski. Nigdy w życiu nie moglibyśmy sobie na nią, na tę łaskę zasłużyć. Dostaliśmy darmo. Ale to nie znaczy, że teraz wszystko będzie nam przychodziło łatwo, tak? Trochę mi wstyd, ale powiem taki przykład. Kiedyś się modliłem o to, żeby nauczyć się języka angielskiego. Wiecie, nigdy się nie zdarzyło tak, żebym się po prostu położył i rano się obudził i znał angielski, ponieważ się pomodliłem. Panie Jezu, spraw, żebym jutro umiał mówić po angielsku. I rano się budzę i zaczynam mówić po angielsku. Nie wiem skąd. Po prostu cud. Czy wam się kiedyś coś takiego przytrafiło? Może się może przytrafić? Czy może być taki cud, że się rano obudzisz i zaczniesz mówić płynnie po angielsku, choć się nigdy nie uczyłeś? Wszyscy się zaczynamy się zastanawiać. Generalnie może się zdarzyć. Dzieją się takie rzeczy. Cud to cud. Ale jednocześnie wiemy, że nie jest. A nie znamy nikogo takiego, kto by tak zrobił. Nie znamy takiego świadectwa. I więcej, nie przewidujemy, żeby choćbyś założył post 40-dniowy i choćbyś nieustannie się modlił, to gdy skończysz ten post i kiedy skończysz tę modlitwę, dalej będziesz mówił po polsku. Dlaczego? Ponieważ po to, żeby się nauczyć mówić po angielsku, trzeba się uczyć. Żeby się nauczyć mówić po angielsku, trzeba wziąć książki, podręczniki, nauczyciela, trzeba wziąć programy, trzeba po prostu zacząć ćwiczyć. Dziennie trzeba zacząć ćwiczyć. Po ileś minut, po ileś godzin trzeba ćwiczyć. Możesz się do tego modlić, możesz prosić Pana, żeby dawał Ci mądry umysł, a myślę, że to pomaga. To bardzo pomaga, ale to nie zastępuje. To są jakby dwie rzeczywistości, które obok siebie są, ale które nie zastępują się nawzajem. Tak? I chcę powiedzieć w ten sposób, siostry bracia, gdy czytamy ten tekst, który tutaj mamy przed sobą, czytamy ten tekst o tym, że Bóg chce, żebyśmy mieli wzrok zdolny do tego, żeby widzieć, a jednocześnie żebyśmy mogli stać się tą światłością, dzięki której inni widzą, to potrzebna jest do tego łaska Boża i potrzebna jest nasza praca i nasz wysiłek. I chcę dzisiaj powiedzieć, gdy przychodzi na ciebie takie przekonanie, że jesteś po prostu do niczego, że nic ci nie wychodzi, że starałeś się, ale nie idzie, to błogosławiony, gdy ktoś obok ciebie stanie i powie ci, staraj się dalej, tak? Staraj się dalej, nie załamuj się, nie ustawaj. Nie wiem, czy wam się przytrafiło coś takiego, że idąc za Chrystusem stwierdziliście to, co powiedzieli kiedyś jedni jego uczniowie. Panie, jak trudna jest twoja mowa. Jak trudno jest być twoim uczniem. Jak trudno. nie wiem, wydawało mi się na początku taki entuzjazm, takie, taki wewnętrzny, taka ekscytacja, że zostawię wszystko dla Ciebie, jak ten uczeń. Ja zostawię wszystko dla Ciebie i ja pójdę za Tobą. I ja nie patrzę, czy dobrze, czy niedobrze i idę. Ale potem przychodzą na nas ciężkie czasy, zwątpienia i kłopotów. I błogosławieni jesteśmy, jeżeli te czasy jesteśmy w stanie przejść. A jakim cudem możemy je przejść? Ten cud jest. On znajduje się tutaj w tym tekście i chciałbym jeszcze raz na niego zwrócić uwagę, ponieważ kiedy czytamy, siostry i bracia, wy jesteście światłością świata, to tam nie ma w tym tekście życzenia. Tam nie ma życzenia. Tam nie ma powiedziane chcę, żebyście byli. Albo inaczej. Starajcie się usilnie być. Zróbcie wszystko, co możecie zrobić, żeby być. Inaczej. Napnijcie się tak mocno, całą energię skupcie tak w jednym miejscu, żeby świecić. I jak tak się mocno napniecie i mocno będziecie tak myśleli o tym, to wreszcie zaczniecie tutaj z oczu, zaczniecie świecić. Tylko, wiecie, potraktujcie to poważnie i naprawdę ćwiczcie, dużo ćwiczcie, przed lustrem ćwiczcie, w ciemności ćwiczcie, idźcie do ciemnego pokoju i tak się skupcie tak mocno i starajcie się, a wtedy zobaczycie, że nagle zaczniecie widzieć wszystko wokół, będziecie samą światłością. Czy tak sobie wyobrażamy światło świata? Czy tak wyobrażamy sobie siebie? Często tak sobie myślimy. Czy czujecie się światłością? Czy czujecie się solą? Powiem szczerze, ja bym wielokrotnie łapię się na tym, nie wiem czy wy też, że chciałbym być takim światłem, chciałbym być solą, ale czy ja jestem? Nie wiem, myślę, że nie. Myślę, że rzadko. Myślę, że nie wychodzi mi. A tutaj w ogóle nie ma o tym mowy, tak? Tu jest powiedziane tak, wy jesteście światłem, wy jesteście solą. Jezus nie mówi, że będziecie, albo starajcie się, albo coś zróbcie, tylko jesteście. To nie zależy od was, tak? To, że jesteście solą i to, że jesteście światłością, to nie jest kwestia taka, że będziecie, gdy się postaracie, będziecie, gdy jesteście lepsi. Tylko po prostu zwyczajnie jest powiedziane, jesteście. Mogę to przyjąć lub mogę w to nie uwierzyć. Mogę to przyjąć i powiedzieć, Panie, dziękuję Ci za to, że jestem światłem, a mogę nawet z tego powodu być dumny. Ale ostatecznie to nie jest żadna rewelacja, ponieważ na czym polega ta światłość i na czym polega ta sól? Tylko na tym, że Chrystus jest w nas. To jest tajemnica. Powie o tym pięknie święty Paweł. Chrystus w nas, tajemnica naszej wiary. To On powoduje, że jesteś światłem, to On powoduje, że stajesz się solą, to On powoduje, że jesteś człowiekiem, który jest zwyczajnie ulepiony z gliny, ma takie same cechy i taki sam charakter jak kolega obok, a jednak potrafisz być inny, potrafisz ulitować się, potrafisz być miłosierny, potrafisz przebaczyć, potrafisz odpuścić, potrafisz być człowiekiem, który staje się ponad to, co jest człowieczeństwem. Czemu? Z jednego powodu, siostry, bracia. Dlatego, że ćwiczymy przed lustrem? Czy dlatego, że staraliśmy się mocno skupić i być takimi prawdziwymi wierzącymi chrześcijanami? Nie. Tylko z powodu tego, żeśmy przyjęli wiarą Jezusa Chrystusa i dlatego, że On mieszka w Tobie i we mnie. To On jest światłem. Ja jestem lampą. Tak czytaliśmy tydzień temu. Męczyłem Was tym, ale chcę, żeby była z tego jakaś korzyść, jakiś pożytek. Wy jesteście lampą. Lampą, w której On jest światłością. Tak? Jesteś tą lampą. Czy ta lampa może być przyczyną tego, że światła nie widać? Może. Jeśli się zakopci, prawda? Jeśli nie jest oczyszczana. Widzieliśmy wszyscy kiedyś, byliśmy młodszymi ludźmi, widzieliśmy lampy naftowe, czy widzieliśmy właśnie takie lampki, które się używało. Jeśli one były zakopcone, jeśli one były nieczyszczone, to one mogły stać się, przestać być światłem, tak? Pamiętam, u babci była taka lampa naftowa z lustrem. I to lustro, jeśli ono stawało się takie ciemne, to światełko robiło się też nie takie, prawda? Więc o tę lampę trzeba zadbać. I teraz tak, gdy uznajecie Jezusa jako mistrza, gdy uznajemy Jezusa jako swojego Pana, gdy uznajemy Jego Ewangelię jako drogę, która jest dla mnie, która jest moją drogą, ja wtedy staję się odbiciem Jego światła, tak? Na ile jestem odbiciem Jego światła, na tyle, na ile jestem czysty przed Nim. I czytaliśmy tutaj ten tekst z listu świętego Jana, tekst, który jest cudowny. Jan streścił całą tę Ewangelię, którą czytamy, streścił w następujący sposób. Powiedział tak: a zwiastowanie, które słyszeliście od Niego i które ja wam dzisiaj ogłaszam, jest takie. Brzmi tak. Jak byśmy chcieli, żeby brzmiała Ewangelia? Ewangelia niech brzmi tak. Jezus uzdrawia chorych, Jezus uzdrawia ślepych, Jezus wskrzesza umarłych. A tymczasem Jan mówi tak. Tak naprawdę całość Ewangelii, cała Ewangelia może być do tego sprowadzona. Do tego. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Tak. Amen. Bóg jest światłością, to jest po pierwsze, i nie ma w Nim żadnej ciemności, to jest po drugie. To są te dwie prawdy o Bogu, które są dla nas powodem naszego uwielbienia, naszej radości. Zwróćcie uwagę na pierwszą prawdę i zwróćcie uwagę na drugą. To, że Bóg jest światłością, wielokrotnie nam mówi o tym Pismo Święte i wielokrotnie czytaliśmy o tym również w tamtym tygodniu, wielokrotnie możemy to traktować jako coś najważniejszego. Pięknie powie tekst Apokalipsy, 21 rozdziału Apokalipsy świętego Jana, gdzie czytamy, że w tej świątyni, do której idziemy, w niebie, do którego zdążamy, tam temu miastu nie będzie potrzebne ani słońce, ani księżyc, ani gwiazdy, ani żadna inna elektryczność, ponieważ to Bóg będzie oświecał wszystko i będziesz mógł wszystko widzieć. Dzięki temu, że Bóg jest światłem, Jego chwała jest światłem, a Jego baranek, Jego syn, Jego umiłowany jest tą lampą. I to jest to, co powoduje, że Bóg jest światłością. To Bóg rozświetla mroki ciemności, tak? Mówi o tym pięknie prolog. Prolog świętego Jana, prolog jego Ewangelii, pierwszy rozdział Ewangelii. Czytamy tam tak i chciałbym, żebyśmy zwrócili na to uwagę. To jest pierwszy rozdział Jana, Ewangelii Jana od chyba 4 wiersza. W nim było życie, a życie jest światłością. Światłością dla ludzi. A światłość świeci w ciemności. A ciemność nie jest w stanie przemóc. I wystąpił człowiek posłany od Boga, który się nazywał Jan, a przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości. Nie był on światłością, miał świadczyć o światłości, ale prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Ale świat tej światłości nie rozpoznał, nie przyjął, nie zaakceptował. Bóg jest światłością. Posyła na ten świat Jezusa Chrystusa i chce, abyśmy byli ludźmi, którzy nie dają temu światu spokojnie zasnąć w jego makabrycznym, katastroficznym śnie. Jezus Chrystus powiedział: chcę, żebyście byli światłem na tym świecie, żebyście byli jak miasto na górze, świecące wszystkim. Dzięki wam, dzięki tobie, dzięki temu, że jesteś solą, dzięki temu, że jesteś światłem, moja osoba wciąż na tym świecie jest. Wciąż niepokoi, wciąż denerwuje, wciąż inspiruje, wciąż wywołuje jakieś... Człowiek by już spokojnie mógł się pogrążyć w ciemność, pogrążyć się w chaos, a ciągle jest na ziemi światłość, która nie daje spokoju i ludzie, którzy mówią: wybieramy światłość, idziemy ku światłości. Jesteśmy wyrzutem sumienia dla tego świata. Jesteśmy dla niego wrzodem. Jesteśmy dla Niego czymś, czym chce się zmierzyć, co chce przemóc, co chce zniszczyć, co uznaje za najgorsze, co może być. Jesteśmy dla Niego smrodem. Tak powie święty Paweł. Ja bym się nie ważył w niedzielę. Jesteśmy dla Niego kimś, kogo by chciał usunąć, ale nie może. Im bardziej usuwa, tym więcej nas jest. Im bardziej prześladuje, tym więcej świeci. Słuchajcie, przedziwna rzecz. I Bóg chce, abyśmy takimi właśnie byli po to, żeby ta światłość ciągle docierała do człowieka, który go nie chce przyjąć. Jak czytaliśmy, świat go nie rozpoznał. I może nie rozpozna. Świat tego nie zrobi. Ale zrobią to poszczególni ludzie. Kiedy? Kiedy będziecie tam. Kiedy będziemy tam. Mówiliśmy o tym, są niektórzy tacy, którzy uważają, że miejscem chrześcijanina jest Kościół. Miejscem chrześcijanina jest Kościół, wspólnota. Nigdzie indziej nie powinniście być. Nigdzie indziej nie powinniście chodzić. Najlepiej jakbyście przez cały czas siedzieli w kościele, modlili się w kościele, tu jedli, tu spali, tu żyli. To byłoby najlepiej. Nieraz przychodzi na nas taka pokusa. Niektórzy ludzie chcą tak nas nauczać. Niektórzy ludzie tak uczą. A tymczasem Bóg mówi tak. A ja chcę was postawić tam, gdzie panuje ciemność. A my się wzrygamy, mówimy tam nie. My chcielibyśmy tak ze sobą, w kupie, razem, będzie raźniej. A Bóg mówi tak, a ja chcę postawić ciebie nie pod korcem, nie zamknięci, wiecie, w czterech ścianach wieczernika, z obawy przed Żydami, pozabijane okna i drzwi, żeby nas nie widzieli. Bóg mówi, a ja chcę was wyprowadzić stąd i zaprowadzić w wasze miejsca, tam do pracy, tam do szkoły, tam gdzie jesteście, żebyście tam byli wyrzutem sumienia dla ludzi, którzy myślą, że mogą chodzić w ciemności i że dobrze im tam, bo tam jest najlepiej. Chcemy powiedzieć tak, Bóg po to cię postawił, po to cię zapalił, po to rozpalił twoje serce, żebyś mógł stanąć pośrodku ludzi, nie musisz nic mówić. Bądź. Zacznij od tego, żeby tam być. Żeby tymi ludźmi nie pogardzać, żeby tymi ludźmi nie traktować ich jak kogoś gorszego, ponieważ oni są potencjalnymi twoimi braćmi. To są potencjalne twoje siostry. Dzisiaj dziwaki, dziwadła. Dzisiaj ludzie, którzy są zupełnie zaplątani w życiu. Ludzie, którzy są chorzy. Ludzie, którzy, gdy na nich patrzymy, żal nam. Albo którzy nas drażnią, denerwują. Jutro mogą być światłem, który Bóg rozpali. A czy to zrobi, to zależy od ciebie. Bo to od ciebie będzie zapalał następne. Światło po świetle. I taka jest prawda. Bóg jest światłością, która zajaśniała w naszym sercu i która rozpaliła nas i spowodowała, że staliśmy się lampką. Ale ta prawda z listu Jana mówi jeszcze coś jednego, na co musimy zwrócić uwagę. Mówi tak, a w nim nie ma żadnej ciemności. Słuchajcie, gdy się nad tym zastanawiamy, choćby przez chwilkę, to dochodzimy do niesamowitych wniosków. W Bogu nie ma żadnej ciemności. Ot, możemy to powiedzieć? Łatwo to powtórzyć? W Bogu nie ma żadnej ciemności. Co to znaczy? W Bogu nie ma żadnego zła, tak? A więcej. W Bogu nie ma żadnej idei zła. W nim nie ma niczego takiego, co mógłby sobie pomyśleć nawet. Jakiegoś gniewu, zagniewania takiego, który służy do zła. Na chwilkę mu jakby zamgliło, zacieniło go. Jest coś takiego? Zaskakujące. W Bogu nie ma nie tylko zła, nie ma nie tylko jakichś takich złych emocji, ale nawet samej idei zła. On jest troszkę jak dzieciątko, które nie rozpoznaje jeszcze, że ktoś może być jakiś zły. On jest złem zaskoczony, on jest złem zdziwiony. I to spotykamy się najbardziej chyba dramatycznie przy opisie potopu. Bóg się patrzy na świat i wygląda troszkę na takiego naiwnego. Stworzył świat, stworzył człowieka, zna tego człowieka, wie kto to jest człowiek, dał mu wolną wolę, a potem się patrzy na niego i mówi, żałuje, że stworzyłem człowieka. I mogę powiedzieć tak, dziwny jest Bóg, jakby nie wiedział, co tworzy, tak? To on nie wiedział, że jak stworzy człowieka, to ten mu zaraz porozwala cały ten świat, wymyśli bombę atomową i pff, nie wiedział? Nie przewidział? Taki wszechmogący, wszechwiedzący Bóg nie przewidział? Kiedy stajemy wobec tej tajemnicy, bo to jest tajemnica, tak? To musimy powiedzieć tak, nasz Bóg, z jednej strony wszechwiedzący, a z drugiej strony nie ma w nim żadnej ciemności. Żadnego takiego mechanizmu, który kalkuluje w taki sposób. On jest nawet zaskoczony tym, kiedy nagle się okazuje, że coś, co stworzył pięknego, staje się po prostu złe. Dlatego, że jakby to się nie mieści w nim, ponieważ jest Bogiem, który stworzył wszystko piękne i w którym nie ma żadnej ciemności. Ani nawet idei ciemności. Ani nawet myśli. My nie możemy tego sobie wyobrazić, bo w naszym myśleniu zawsze jest coś takiego, wiesz, takiego kalkulowania, takiego, jak w razie czego nie wyjdzie tą ścieżką, taką dobrą, nie? To my sobie to załatwimy inaczej, nie? Tak żyliśmy, w takim świecie żyliśmy. Tak było za komuny, Tak jest i za wolnej Polski, tak? Tak było za komuny, tak jest dzisiaj. Że jeśli nie da rady załatwić legalnie, oficjalnie, to my sobie załatwimy to jakoś nielegalnie, nieoficjalnie. Kogoś, kto ma plecy, kogoś, kto ma znajomości. Wiecie, to niedobrze, ale mamy taką zdolność. Bóg nie ma takiego myślenia w ogóle. On jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności, żadnej idei zła. I ja chciałbym, żebyśmy ten wątek pozostawili kiedyś kolejnemu rozważaniu, bo on jest przepiękny, bardzo ważny, bo on pokazuje nam, że Bóg jest kimś zupełnie innym od nas. W nas jest idea zła i żebyśmy się o tym mogli przekonać, autor mówi zaraz kilka wierszy później tak. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeżeli możemy tak powiedzieć, Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. A ja jestem światłością? No oczywiście, powiedziałbym, jestem, to powiedzą, jaki pyszny facet, nie? On jest światłością, widziałem go. Powiem, że nie jestem, to powiedzą, no to ładnie, jakiego mamy pastora, nie? Co tu powiedzieć? Chrystus mówi, jesteście światłością świata, niech to zostanie, tak? Chcesz, nie chcesz? Jeżeli uwierzyłeś, jeżeli przyjąłeś, jeżeli zaufałeś Chrystusowi, On zapalił w tobie to światełko, jesteś tą lampką i świecisz. Tak możemy powiedzieć? Ale czy możemy powiedzieć, że nie ma we mnie żadnej ciemności? Nie. A nawet więcej. Jan mówi tak. A jeśli mówisz, że nie ma w tobie ciemności, że nie ma w tobie grzechu, że nie ma w tobie żadnej idei zła, to kłamiesz. Oczywiście ja nie mówię tutaj nawet o tych słynnych naszych braciach norweskich, którzy w ruchu ziem świątkowym narobili tyle krzywdy, głosząc, że człowiek po nawróceniu już jest doskonały, już jest idealny, już nie ma grzechu. Niektórzy z nich głosili, że w związku z tym, że są idealni i bez grzechu i że oni po nawróceniu żadnego grzechu nie zrobili, to nie umrą. Ostatnio czytałem, że ten ostatni z tych, kto wierzył, umarł. Po prostu nie jesteśmy z tych. Wierzymy w coś takiego. Wierzymy, że Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Amen. Ale wierzymy w to, że my jesteśmy światłością i w nas jest sporo ciemności. A jeśli ktoś będzie nam mówił, że on jest doskonały, doskonały, on jest doskonały, on jest wspaniały, on jest cudowny, doskonały, to możesz mu powiedzieć, Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. A jeśli chodzi o nas, jeśli mówimy, że nie ma w nas żadnej ciemności, jeśli mówimy, że nie ma w nas żadnego grzechu, to po prostu sami siebie oszukujemy. Sami siebie oszukujemy. Siebie oszukujemy, innych oszukujemy. Czy to jest przyzwolenie na to, żebyśmy grzeszyli? Czy to jest powiedzenie tak, ty grzeszysz, ja grzeszę, wiesz? Nie, nie. To jest powiedzenie prawdy ontycznej, takiej podstawowej prawdy o mnie i o Bogu. Jaka jest różnica między mną a Bogiem? Bóg jest światłością, w którym nie ma ciemności, nie ma idei zła. Bóg nie chce zła. Ktoś powie, a stworzył piekło. Nie chce zła, nie chce krzywdy, ale godzi się na wybory. Godzi się na to, że ktoś powie, a ja Ciebie, Boże, nie chcę. Jest to wybór w nicość, jest to wybór właśnie w piekło, jest to wybór w takie właśnie osępy, gdzie człowiek będzie może całą wieczność, czy na zawsze, będzie musiał borykać się ze sobą samym, bez żadnej pomocy. Jest to chyba najgorsze miejsce, jakie można sobie wyobrazić, kiedy człowiek pozostaje bez pomocy sam z sobą. Sam z własną grzesznością. Sam z własną makabryczną niezdolnością do kochania innych. Kiedy on będzie musiał przez cały czas w takim piekle żyć. Nie mówię tutaj o piekle ognia i siarki i robaków, które żrą, ale mówię tu o piekle naszego własnego serca, piekle, w którym człowiek po prostu zachowuje się w taki sposób, że nie potrafi kochać. To jest to piekło. Jeśli takich ludzi, którzy się zejdą, będzie więcej, to jest po prostu makabra. Dzisiaj chcemy mówić tak, Bóg jest światłością, nie ma w nim żadnej idei zła. Ja jestem światłością, w której te idee zła są. Ja się z nimi nie chcę godzić. Ja się na nie nie chcę godzić. Ja nie mam zamiaru, żeby one były. Ale one są. I co więcej, ten tekst pozwala mi powiedzieć, niestety z wielką przykrością, że są i będą. Że póki będę żył, ta ciemność, jakiś rodzaj ciemności zawsze we mnie będzie. I mogę się z tego powodu nawet nieraz załamać sobą i nieraz z tego powodu nawet mogę powiedzieć, ja nie wiem, po co ja chodzę do kościoła, po co ja czytam Biblię, po co ja mam znajomy, po co ja się modlę, skoro okazuje się, że ciągle nie dostaję do tego ideału, który Bóg chce, żebym był, do ideału Jego Syna Jezusa Chrystusa, nie dostaję. Już mi się wydawało, że troszkę lepiej, bach, okazało się, poszedłem do pracy, jak komuś powiedziałam, aż mu w pięty poszło, a mi głupio się zrobiło coraz bardziej, prawda? Już mi się wydawało, że troszkę lepiej i znowu coś się człowiek potknął, jak powiedziała nam dzisiaj siostra Janina, prosto na twarz. No nie wiem czemu, nie wiem jak, nawet nie pamiętam, jak to się stało, prosto na twarz. Guzów sobie narobiłem, cały silny jestem, wszyscy się na mnie patrzą, dziwak, taki jestem. Ja bym chciał, żeby tak nie było, ale chciałbym też, siostry, bracia, żebyśmy byli wspólnotą, kościołem, ludzi, którzy są w stanie zaakceptować swoje nawzajem słabości. To jest straszne, co mówię. Powinniśmy powiedzieć, nie akceptujmy swoich słabości. Nie akceptujmy swoich trudnych charakterów. Mówmy ludziom prawdę w oczy. Słuchaj, denerwujesz mnie, drażnisz mnie. Słuchaj, przestań. Jak już nie możesz inaczej, to przestań chodzić do kościoła. Nie będziesz mnie drażnił. Bo tutaj w kościele jest miejsce tylko dla tych, którzy mnie nie drażnią, a ty mnie drażnisz. Zamiast tego Paweł mówi tak. Brzemiona jedni drugich noście. A jeśli jest ktoś taki, kto przynosi wam trochę wstydu, to wiecie, wstydliwe członki się przykrywa. Nie eksponuje, jak kiedyś tam ten biedny Ham zrobił swojemu ojcu. Pamiętacie? Odkrył nagość i wszystkich przyprowadzał. Mówi, zobaczcie, jaki naguśki, zobaczcie, jak wygląda. Jak wygląda jeny. I my tak właśnie postępujemy. Lubimy to. Lubimy mówić o tym, co komu wystaje, co się komu przytrafiło, jak wygląda. Mamy z tego radość. Może dlatego, że sami jesteśmy tacy. Wiecie, z chorymi ludźmi jest tak, że jeśli nie wiedzą, albo wiedzą, czują się dotknięci chorobą, to bardzo często nie mogą tego przyjąć, pokazują na innych i mówią, a ten jest jeszcze chorszy, albo ten jest w ogóle chory, ja to jeszcze przy nim jestem zdrowy. Jesteśmy jak dzieciaki, prawda? Wszystko chore, wszystko brudne, wszystko zasmarkane, ale wszystko jednocześnie ciągle takie z poczuciem, że tamten jest bardziej chorszy i zasmarkany niż ja. I gorszy. A Bóg mówi, dzieciaczki, jestem światłością, we mnie nie ma żadnej ciemności. A wy jesteście światłością, w której jest nieraz mniej, nieraz więcej ciemności. Ale jeśli jesteście światłością, w której jest jakaś ciemność, to ta ciemność może zwyciężyć światłość? Może? Albo może być odwrotnie. I to zależy trochę od ciebie. Tak? To zależy od ciebie. Są ludzie, którzy pogasili swoje lampki, tak? Są ludzie, którzy powiedzieli, nie chcę dalej chodzić, wolę być w ciemności, bo w ciemności, ja się nauczyłem żyć w ciemności. Mówiliśmy o tym, nauczyłem się, przyzwyczaiłem się żyć. Rozpoznaję świat po ciemku lepiej niż za widna, tak? Lepiej niż gdy widzę. Ale my dzisiaj, siostry, bracia, chcemy powiedzieć tak, musimy zaakceptować przede wszystkim to, że sami mamy sporo ciemności. Musimy to dostrzec, tak? Bo kiedy tego nie dostrzeżemy, to jesteśmy jak ci detektywi śledczy, którzy chodzą za innymi i sprawdzają i mówią, a ten tak, a ten tak, a ten tak, a ten to. Wiecie, jeśli ja wiem, że jest we mnie coś z ciemności, to ja wtedy nie latam za innymi. Ponieważ ja bym chciał wtedy coś rozprawić się ze własną ciemnością. Chciałbym coś zrobić z własną ciemnością. Chciałbym, żeby tej ciemności nie było w moim życiu. I to jest jakby pewna świadomość. My nie świecimy, dlatego że pamiętamy, żeby świecić. A przypomnij sobie, miałeś świecić. Aha, przepraszam, zapomniałem. Miałem świecić, aha. Czy świecimy dlatego, że pamiętamy, żeby świecić? Nie. Czy pamiętamy, czy nie pamiętamy? Świecimy, bo jest w nas Chrystus, tak? Czy pamiętamy, czy nie pamiętamy? Ale jeśli pamiętamy, to świecimy w sposób świadomy. To wiemy, że świecimy. Jeżeli ja wiem, że jestem chrześcijaninem, to jak gdziekolwiek pójdę, wiem, mam świadomość, pamiętam, ja jestem światłością. Ja się zachowuję jak światłość. Ja się staram zachowywać jak światłość, ponieważ wiem, że ta światłość we mnie jest. Może być tylko coraz bardziej przytłumiona. Można już jej nawet nie zobaczyć. Siostry, bracia, dzisiaj, kiedy się zastanawiam nad tym, to chcę powiedzieć tak. Pierwszą rzeczą, jaką musisz zrobić, to chyba zaakceptować świadomość, że w tobie też występuje ciemność. Że w tobie też występuje pewna ciemność. Możesz z tym walczyć, możesz udawać, że tego nie ma, możesz zapierać się nogami, rękoma, możesz mówić, a mój brat to ma takie źdźbło w oku, że naprawdę to już musi być ślepy. A Bóg mówi, co? On ma źdźbło, ty masz belkę. On ma źdźbło, ty masz belkę. Dlaczego jest tak, że ty widzisz lepiej to źdźbło w jego oku niż w własnym belki? Jak to jest? Jakaś tajemnica. Aha, odwrotność widzenia. Chcę powiedzieć tak. Bóg dzisiaj nas chce namówić do jednej rzeczy. Do tego, żebyśmy siebie nie zwodzili. Nawzajem, ale może zacznijmy od siebie samych. Nie zwódźmy się. Nie udajmy kogoś innego niż jesteśmy. Musi być tak, że to światło rozświetla nas, rozświetla mroki i doprowadzi do tego, że każda dziedzina naszego życia zostanie oświetlona i każda dziedzina życia zostanie uporządkowana i w każdą dziedzinę naszego życia wejdzie Jezus Chrystus, wejdzie Jego Święty Duch i zacznie się wszystko porządkować. Do tego jesteśmy powołani, tak? Ale jeśli tak jeszcze nie jest, to po pierwsze nie załamuj się. Po drugie pamiętaj o tym. Po trzecie miej świadomość i w związku z tym bądź wyrozumiały. Nie tyle dla siebie, co dla braci. Bądź wyrozumiały dla tych, którzy też nie są doskonali, którzy też mają trochę ciemności, którym też się dzieją różne rzeczy. Nie po to, żeby powiedzieć, ja jestem niedoskonały, ty jesteś niedoskonały, jakoś będziemy się akceptować. Ale po to, żeby nawzajem siebie znosić, podnosić, pomagać sobie. Wiesz, nigdy nie pomożesz nikomu, przychodząc do kogoś do domu i mu mówiąc o tym, jakie ciemności widzisz w jego życiu. Nigdy tak nie... Ja próbowałem tak zrobić. Może kiedyś. Pamiętam. Człowiek, który mnie zaprosił, a chciał o czymś pogadać, ja mu wywaliłem po prostu prawdę prosto w oczy, wiecie, tak między oczy. Toczyliśmy długi spór, czy on jest taki, czy nie jest taki, wiecie, jałowy spór, który do niczego nie doprowadził, poza tym, że przestaliśmy się lubić. To do tego prowadzi. Ja wiem, że gdy Bóg mówi nam o tej światłości, to mówi tak, jeżeli się schodzimy razem, to ta światłość w większym stopniu świeci. Więcej rzeczy widzisz, tak? Dlaczego właściwie nie moglibyśmy być chrześcijanami w pojedynkę? Dlaczego właściwie nie mogłoby być tak, że ja jestem po prostu sobie chrześcijaninem, żyję tam pod lasem? Żyję tam pod lasem gdzieś. Dlaczego nie mogłoby być tak? Po co mam chodzić do kościoła? Po co mamy się spotykać? Po co mamy tracić pieniądze, czas? Przecież właściwie Jezus Chrystus jest ze mną, jest we mnie, mieszka we mnie, świeci we mnie. Po co ja mam taki kawał jeździć? Po co? Czy jest jakaś odpowiedź sensowna? To właśnie ta. Że gdy się schodzimy wspólnie razem, to tego światła robi się więcej. To nie jest tak, że ty myślisz, że ty już wszystko widzisz, bo tam to światełko jest. Ponieważ twój brat rzuci na ciebie trochę światła z tej strony, siostra z tamtej strony, zaczniesz pewne rzeczy inaczej dostrzegać. Zaczniesz pewne rzeczy dostrzegać tak, jak nie dostrzegłbyś tego będąc sam. Właśnie dlatego potrzebna jest wspólnota, żebyśmy mogli tu we wspólnocie móc tym światłem się wzajemnie oświecać. I jak tu powiedział pięknie święty Jan, jeśli chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, mamy ze sobą społeczność sami ze sobą, mamy społeczność między sobą, nie wiem, jak byśmy to mogli wytłumaczyć, ale to idzie w tym kierunku, tak? Mamy społeczność ze sobą, między sobą, gdy chodzimy w światłości. Czyli kiedy tracimy tę wspólnotę, kiedy ludzie tracą tę wspólnotę. Kiedy dochodzi do tego, że się ludzie rozchodzą? Kiedy dochodzi do tego, że się w pewnym momencie ludzie kłócą? Kiedy pojawia się jakaś ciemność, tak? Ciemność w moim życiu. Ja pozwalam, żeby ta ciemność się pojawiła w moim życiu i ta ciemność zaczyna mnie odgradzać od drugiego człowieka, tak? Ta ciemność może przyjąć różną postać. Może przyjąć postać grzechu, może przyjąć postać jakiegoś zafałszowanego obrazu tej osoby, pewnych zafałszowań dotyczących mnie samego, pewnych zafałszowań dotyczących Pana Boga. To może być bardzo różna rzecz, ale ostatecznie powoduje, że jeśli nie ma światłości między nami, jeśli zapanuje ciemność w tej relacji, jeśli wejdzie w coś, bo pozwolę na to, żeby weszła, to wtedy nie mamy społeczności, tak? Gdy się patrzymy na ludzi, popatrzcie się na zakończenie, powiem tak. Gdy się patrzymy na ludzi, którzy byli i których nie ma, odpowiadamy sobie, dlaczego nie ma? Ponieważ pojawiła się jakaś ciemność. A gdy się pojawia ciemność, okazuje się, że społeczność jest utrudniona, a jeśli tej ciemności jest coraz więcej, to ta społeczność przestaje być możliwa, tak? Mamy społeczność pod jednym warunkiem. Mamy społeczność ze sobą tylko wtedy, gdy chodzimy w światłości. Jeżeli chodzimy w światłości, powie święty Jan. Jeżeli chodzimy w światłości, czyli tak, siostry, bracia, jeżeli chodzisz w światłości, jeżeli ta światłość jest w tobie, jeśli masz wyrozumiałość w stosunku do braci, jeżeli masz także wyrozumiałość w stosunku do siebie, jeżeli nie chodzisz z takim wielkim potępieniem wobec innych, ale też nie nosisz tego potępienia w sobie, jeżeli pozwalasz, żeby Bóg powiedział, jestem większy niż twoje serce, niż twoje sumienie, niż twoje grzechy, ja jestem większy, potężniejszy, żeby ci wybaczyć, jeżeli chodzisz w tej światłości, zaczynasz dostrzegać inaczej ludzi. Jeżeli zbierasz się z innymi, którzy tak samo mają, zaczynacie odbierać na pewnych falach, zaczynacie rozmawiać ze sobą. To jest społeczność chrześcijańska, to jest wspólnota, to jest Kościół. Jak zaczynasz o tym mówić z innymi ludźmi, oni nie rozumieją. Jak zaczynasz mówić o światłości, o tym, co Bóg zrobił w twoim życiu, oni się patrzą trochę na ciebie jak na dziwadło, jak na dziwolonga, jak na jakiś eksponat z muzeum, albo jakiegoś sekciarza, albo coś innego, co ci tam zrobili, mózg wyprali, czy co zrobili. Poczekaj. Nic. Prawda? Po prostu od Jezus Chrystus wszedł w moje życie, zapaliło się światło, zaczynałem, byłem w ciemności, nagle widzę. Co jest dobre, co złe, widzę. Co jest szlachetne, co nieszlachetne, widzę. Po prostu zacząłem to dostrzegać. Nikt mi tego nie pokazał, nie musiał mi powiedzieć palcem, zobacz, tu jest dobre, tu jest złe, tu jest światło, tu jest ciemność. Od po prostu Jezus Chrystus zapalił światło w moim sercu i zacząłem dostrzegać, tak? I to jest cudowne, ale jednocześnie mam potrzebę spotykania się z ludźmi, chodzenia w światłości. I mam potrzebę, żeby tej przestrzeni ciemności między nami było jak najmniej. Czego bym życzył wam, siostry, bracia, w tym tygodniu? Właśnie tego. Żeby tej przestrzeni ciemności było jak najmniej. Ona jest w nas. W jakiś sposób ontycznie musi w nas być. Może wynika z faktu, że gdzieś to nasze skrzywienie jest na tyle poważne, gdzieś ten nasz charakter jest na tyle ciągle mocno poddany temu, co jest światowe, czy temu, co jest cielesne, że nie jesteśmy w stanie tego przełamać. Ale to zależy od ciebie, na ile tego światła wpuścisz w serce, na ile tego światła wypuścisz na zewnątrz. To zależy ode mnie, na ile mam świadomość tego, że jestem światłością i na ile mam świadomość, że po to jestem, żeby móc świecić innym ludziom, żeby inni ludzie mogli chodzić w światłości, żeby inni ludzie mogli zobaczyć to, co ty zobaczyłeś, że naszym Bogiem jest nasz Ojciec, że naszym Ojcem jest nasz Bóg. Żeby to mogli zobaczyć, ktoś musi im zapalić światełko. Zgódź się z tym, pogódź się z tym, że jesteś światełkiem. Ten tekst w Ewangelii Mateusza mówi tak. Światła nie stawia się pod korcem. Światła nie kryje się pod miską. Światła nie trzyma się gdzieś w kącie, nie zakrywa wszystkim. Światło stawia się na świeczniku. Jesteś na świeczniku. Nie lubimy tego. Wszędzie, tylko nie na świeczniku. Na świeczniku jest strasznie. Bo na świeczniku wszyscy mnie widzą, wszyscy mnie palcem pokazują, wszyscy widzą od razu każdą moją wadę, każdy mój grzech, każdą moją słabość. Wiecie, to jest bardzo trudne. Żyjesz normalnie w domu, mieszkasz w domu, mam rodzinę, żyję z rodziną. Oni przychodzą do kościoła, słuchają moich kazań i muszę im bardzo współczuć. Znają mnie z codzienności, wiedzą jaki jestem, jak żyję, w jaki sposób, a tutaj wychodzę i mówię kazanie. Można powiedzieć człowieku, ja wiem o nim różne rzeczy. A jednak chcemy powiedzieć tak. Jestem światłem, to światło świeci, a to, że możemy tutaj się spierać razem, pozwala nam wspólnie razem dostrzegać jeszcze takie rzeczy, których sami z siebie nie mieliśmy. Siostry, bracia, tego wam z całego serca życzę, żeby ta przestrzeń światłości stawała się coraz większa, żebyśmy tę świadomość, tę pamięć o tym, że jesteśmy światłem, żebyśmy mogli w tej pamięci codziennie ze świadomością chodzić jako chrześcijanie tam, gdzie nas Bóg postawi. W domu, w pracy, w szkole, gdziekolwiek jesteś. Wśród sąsiadów, na świeczniku. Tam świeć. Amen.